Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Za pół godziny na placu Świętego Piotra rozpocznie się modlitewne czuwanie w pierwszą rocznicę śmierci Jana Pawła II. Polacy w Rzymie modlili się dziś za papieża przy jego grobie, odmówili za niego anioł pański, uczestniczyli w specjalnej mszy dla pielgrzymów w Bazylice Laterańskiej. Szerzej mówić będziemy o mszy w grotach, podczas której ksiądz Mieczysław Mokrzycki przypomniał ostatnie dni Jana Pawła II. Następnie osobistym wspomnieniem podzieli się z nami również ksiądz Konrad Krajewski, ceremoniarz papieski. Na wieczorny magazyn 2 kwietnia zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
Pamięci Jana Pawła II poświęcił Benedykt XVI rozważanie przed niedzielną modlitwą Anioł Pański. Przypomniał ostatnie dni papieża Polaka, którego cierpienie stanowiło jakby przedłużenie paschalnego Triduum w osobistym pragnieniu pełnienia aż do końca powierzonej mu posługi. Co pozostawił ten wielki papież Kościołowi XXI wieku? Odpowiedź na to pytanie, zdaniem Benedykta XVI, zawiera się w jego apelu z 22 października 1978 roku. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi.
To niezapomniane wołanie, które wciąż mam w uszach, Jan Paweł II ucieleśniał całą swoją osobą i misją jako następca Piotra, szczególnie poprzez niezwykły program podróży apostolskich. Odwiedzając kraje całego świata, spotykając się z tłumami, wspólnotami kościelnymi, władzami, zwierzchnikami religijnymi i różnymi sytuacjami społecznymi, wypełnił on jakby jednym gestem te swoje programowe słowa. Zawsze głosił Chrystusa, którego, podobnie jak Sobór Watykański II, stawiał jako odpowiedź na ludzkie oczekiwania, oczekiwania wolności, sprawiedliwości, pokoju. Lubił powtarzać, Chrystus jest odkupicielem człowieka, jedynym prawdziwym zbawicielem każdej osoby i całego rodzaju ludzkiego. W ostatnich latach Pan stopniowo ogołocił go ze wszystkiego, by go w pełni do siebie upodobnić. A kiedy już nie mógł podróżować, potem nawet chodzić, a wreszcie nawet mówić, jego gest, jego głoszenie sprowadziło się do najważniejszego, do daru z samego siebie aż do końca. Jego śmierć stała się wypełnieniem konsekwentnego świadectwa wiary, które poruszyło serca tak wielu ludzi dobrej woli.
Benedykt XVI przypomniał o wieczornym spotkaniu modlitewnym na placu Świętego Piotra. Głównym punktem nabożeństwa będzie różaniec, który rozpocznie się o godzinie 21, a zakończy się papieskim przemówieniem i błogosławieństwem w godzinę śmierci Jana Pawła II.
Pozdrawiam Polaków obecnych na placu. Świętego Piotra i tych, którzy jednoczą się z nami przez radio i telewizję. Pozdrawiam szczególnie wiernych zgromadzonych w sanktuarium w Krakowie u Wagiewnikach. Wspominamy ich odejście do domu ojca, mojego wielkiego poprzednika Jana Pawła II. Bogu niech będą dzięki za ciało jego życia i za wszelkie dobro, jakie przeniósł Kościołowi i światu jego pontyfikat. Niech Bóg wam błogosławi.
Polacy modlili się rano przy grobie Jana Pawła II w grotach watykańskich. Mszę sprawowano po polsku, jak w każdym drugim dniu miesiąca po jego śmierci. Liturgii przewodniczył osobisty sekretarz papieża, ksiądz Mieczysław Mokrzycki. Koncelebrowało około 30 kapłanów, w tym generał księży Michalitów, ksiądz Kazimierz Radzik oraz pomysłodawca cotygodniowych polskich mszy przy grobie, ksiądz Konrad Krajewski.
O ile przed rokiem, gdy papież umierał, serca wypełniał smutek, tak dziś dominowała wdzięczność za dar, jakim był dla Kościoła i świata Jan Paweł II. Papieski sekretarz powrócił do ostatnich dni Jana Pawła II. Opowiedział, jak przeżywali je najbliżsi współpracownicy Ojca Świętego.
Zaczął umierać w czwartek po Wielkanocy. Był wtedy z Jezusem w Wieczerniku. W piątek cierpiał na Golgocie. Gdy rozpoczęła się liturgicznie niedziela, stanął u grobu, a raczej u bram zmartwychwstania. Jeszcze w Wielkanoc, a później we środę, ukazał się w oknie, nic nie mówiąc, a jednocześnie mówiąc wiele. Bóg jakby zapowiadał, że oto szykuje już swego sługę do ostatniego etapu drogi. Symptomy poważnego pogarszania się stanu zdrowia pojawiły się już w styczniu. Ojciec Święty miał wówczas trudności z przełykaniem. Pierwszy poważny kryzys wystąpił u niego 23 lutego. Następnie trzeba było jechać do kliniki Gemelli. Myślano, że to tylko angina spowodowała opuchnięcie gardła i zwężenie tchawicy. Po tygodniowym podleczeniu Ojciec Święty pięknie przemówił na Anioł Pański. Niestety, wkrótce znów trzeba było jechać do szpitala. Uznano, że jest konieczna operacja. Właśnie tę operację przeżył najciężej. Prawdą jest, że napisał wówczas: coście ze mną zrobili, ale cały Twój. Wszyscy pewnie pamiętamy, jak wyglądał Wielki Piątek. Droga krzyżowa w Koloseum. Przecież Ojca Świętego nie może tam nie być. Co zrobić, aby w niej uczestniczył? Przychodzi myśl w kaplicy przez telewizję. Trwał on z krzyżem w ręku. Przyciskał go do czoła, jakby pokazując, że już tylko o nim myśli. Wielka Sobota, dzień spokojniejszy. W niedzielę Urbi et Orbi, mimo słabości, ukazuje się w oknie i błogosławi. Nie chowa się, nie wstydzi. Mówi całym sobą: jestem. Jestem z wami. Wzruszenie, cisza, oklaski i łzy. Poniedziałek, wtorek, otrzewiany pies przez sondę. Nabiera sił, będzie lepiej. W środę ukazuje się w oknie, błogosławi pielgrzymów, idzie do kaplicy odprawiać mszę świętą. Już na początku dostaje dreszczy. Dotrwał do końca, a potem ostatkiem sił rozebrał się i położył się do łóżka. Wystąpiły silne trudności w oddychaniu. Po kilkunastu minutach sytuacja opanowana. W czwartek lekarze stwierdzają zakażenie całego organizmu. Nie dają już żadnej nadziei. Chcą jechać do kliniki. Zapada jednak decyzja, że zostajemy w domu. Przychodzi piątek. Dzień już trudniejszy. Ojciec Święty robi się niespokojny, coś mu doskwiera. Nie mogąc mówić, daje znaki. Lekarze coś podają i jest lepiej. A my w smutku. Patrzymy jednak na plac i widzimy, co się tam dzieje. Ojciec Święty nie jest sam. To wszystko mu mówimy. Dziękuję gestami podziwu i wdzięczności. Sobota. Rano msza święta i normalny dzień. Potem przychodzi bardzo dużo osób. Kardynałowie, pracownicy chcą się pożegnać. Jest w pełni świadomy. Patrzy na nich i pozdrawia ręką. Tak, jakby nic szczególnego się nie działo. O 14 zaczął słabnąć i tracić kontakt z otoczeniem. Odpoczywał, zasypiając, i budził się znowu. Około 20 postanowiliśmy odprawić w sypialni przy łóżku mszę świętą z niedzieli Miłosierdzia Bożego, która się właśnie rozpoczynała. Po mszy świętej był coraz bardziej wyciszony. Z lekko pochyloną głową usnął i przeszedł do Pana.
Śmierć Ojca Świętego naznaczyła historię świata, wpisała się w świadomość wielu społeczeństw. Hołd zmarłemu oddawali rok temu politycy, zwierzchnicy religijni i przede wszystkim niezliczona rzesza wiernych, śpieszących do Rzymu z potrzeby serca. Odejście Jana Pawła II do domu Ojca głęboko przeżyli również jego bliscy współpracownicy. Jednym z nich jest ksiądz Konrad Krajewski. ceremoniarz papieski.
W swoim życiu dotykałem się kilku osób świętych. Pierwszą z nich była pochylona mała staruszka, ale w jej oczach była niesamowita dobroć. Jej uśmiech był ciepły i obdarzający. Jeśli wiara jest rumieńcem Boga, to ona była cała rumiana. Podczas beatyfikacji na fasadzie bazyliki umieszczono jej zdjęcie. Rzucały się w oczy braki w uzębieniu i strasznie zniszczona twarz. A jednak nikt nie odważył się dokonać retuszu. Nikomu to nie przeszkadzało, bo święci to nie wygląd zewnętrzny. Dotykałem się świętej, ale świętym się nie stałem. Dlaczego nie jestem święty? To pytanie zaczęło mnie prześladować. Jedno jest pewne, świętym nie można zostać przez dotyk. Jakim więc powinien być człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga? Jaki sposób bycia oddaje najlepiej wspaniałość i tajemnicę ludzkiej egzystencji? To pytanie ciągle sobie zadawałem po spotkaniu z kolejnym świętym. Tej świętej osoby dotykałem się przez kilka długich lat. To było przedziwne. Każdy, kto znajdował się na placu świętego Piotra w bazylice podczas pielgrzymek, stwierdzał: on mówił do mnie, on mnie dostrzegł, on mnie zauważył, on zmienił moje życie. Jak to możliwe? To były przecież milionowe zgromadzenia. Ci ludzie przychodzili w te miejsca spotkać Jezusa Chrystusa, którego reprezentował Jan Paweł II. Wiedziałem, że dotykałem się osoby świętej. W ostatnich latach przed każdorazową celebracją chodziłem do spowiedzi. Czasem było to kilka razy w tygodniu. Wiem, że denerwowałem spowiednika. Zdawałem sobie sprawę, że gdy zakładam mitrę lub podaję pastorał, to Ojciec Święty będzie reprezentował Boga. Będzie znakiem widzialnym niewidzialnego. On zaczynał nauczać. Mówił w imieniu Boga. Musisz się wspinać na szczyty, byś mógł żyć tu na nizinach. Wypłyń na głębię. Twoje cele muszą być większe niż potrzeby. Jeśli nikt nie będzie od ciebie wymagał, to sam zacznij od siebie wymagać. I potwierdzał to wszystko swoim życiem. Nauczyciel to nie fontanna tryskająca wiedzą. Albo jest świadkiem, albo jest obcy dla swoich wychowanków. A świadek musi reprezentować sobą to, co naucza. Tego, którego głosi. Dziś nie potrzebujemy podręczników, z których można czytać, ale ludzi będących czytelnym znakiem. Tekstem, który czytają uczniowie, jest obecność nauczyciela. Patrzyłem, jak umierał święty i pytałem się, dlaczego ja nie jestem święty. To był przedziwny czwartek. Wiedzieliśmy od kilku miesięcy, jak Ojciec Święty cierpi. Powiadomiono nas z arcybiskupem Marinim, żebyśmy przyszli do apartamentu. Ojciec Święty nas pobłogosławił. Nic nie mówił. Tak jak nigdy nie mówił, przygotowując się do sprawowania liturgii, czyli do rozmowy z Bogiem. Zresztą ilekroć zamierzał rozmawiać z ludźmi, najpierw rozmawiał z Bogiem. Tak zawsze było w zakrystii. Ojciec Święty wyciągnął rękę do arcybiskupa Mariniego, a ten płakał, płakał jak dziecko. Widziałem swojego przełożonego, najbardziej znanego biskupa na świecie, jak płakał. Były to łzy przed rozpoczynającą się liturgią. Liturgią zjednoczenia się z tym, który przez papieża był ciągle celebrowany i przywoływany na ołtarz. Ojciec Święty znów nam pobłogosławił. Bo kapłan powinien całym swoim życiem błogosławić. Nikt z nas nie myślał o bólu i cierpieniu papieża. To wiedzieliśmy od kilku lat. Jedyne pytanie, jakie rozbrzmiewało: dlaczego ja nie jestem święty? Potem nocne czuwanie. Kiedy odmawiałem różaniec przy łóżku Ojca Świętego, przychodziły mi różne myśli, ale jedna ciągle uporczywie powracała. Dlaczego nie jestem święty? Co ja robię w tym miejscu, człowiek z dalekiej Łodzi? Co ja tam robię, skoro nie jestem święty?
Nie dziw się, że cały świat się zatrzymał i na chwilę przyklęknął. Ale nagle zabrakło tego, który całym swoim życiem reprezentował Boga. Patrzyłem, jak umierał święty. On stał się czytelnym znakiem Boga dla wszystkich. Nawet jak już nie mówił, to wszyscy go rozumieli, nawet niewierzący. Zdumiewali się wszyscy. Coś im kazało natychmiast jechać do Rzymu, wychodzić na ulicę, iść nawet w nocy do kościoła. Zapalali tysiące zniczy w oknach, na ulicach, przy pomnikach. Świat się zatrzymał w zadumie. Świat przystanął. Wszyscy pytali się, co to ma znaczyć, a ja patrzyłem, jak umierał święty. Dopiero po czasie dotarło do mnie, że cały świat się modlił, każdy w swoim języku. Płakaliśmy, ale płakaliśmy nad sobą, nad tym, co się dzieje w moim i w twoim życiu. Wtedy dopiero zrozumiałem, że przyjaźń polega na tym, że dzięki drugiemu człowiekowi staje się lepszy. Dlatego papież był przyjacielem każdego z nas. Dzięki niemu staliśmy się lepsi. Ale dlaczego nie jestem święty? W długich przygotowaniach do pogrzebu, ilekroć wypełniałem swoje obowiązki przy zmarłym papieżu, wraz ze łzami powracało to nurtujące pytanie. Przecież przyjąłem ten sam chrzest, co Matka Teresa i Jan Paweł II. Tak samo zostałem namaszczony. W moich dłoniach rodzi się Chrystus. Udzielam Mu swego głosu. Przyjmuję Go każdego dnia i staję się jak tabernakulum, miejscem Jego przechowywania, namiotem spotkania z Bogiem. A nadal nie jestem święty. Może nie potrafię się oddać całkowicie i do końca. Może nie potrafię powiedzieć totus tuus, cały jestem Twój, bo nie jestem przejrzysty i klarowny do końca. Ile we mnie jeszcze ciemnych zakamarków, ukrytych przed innymi sfer, o których nie chcę, aby ktokolwiek się dowiedział, z których ciągle nie rezygnuję. Ciągle nie jestem przeźroczysty. A reprezentować Boga trzeba przecież całym sobą. Prawdą jest, że Król jest nagi w oczach swoich sług. My im bardziej poznawaliśmy Jana Pawła II, tym bardziej byliśmy przekonani o Jego świętości w każdej chwili Jego życia. Nikt po śmierci Ojca Świętego nie mówił o Nim jak o zmarłym. Bo jeśli człowiek jest pełen Pana Boga, to nawet po Jego śmierci mówi i uczy, że człowiek jest nieśmiertelny. Dobro nie umiera. Dlatego na pogrzebie mógł powiedzieć obecny papież, że jest teraz z nami w oknie. I nawet niewierzący w życie po śmierci bili brawo i patrzyli w okno. Stąd niemówiący mówił najwięcej. Jeśli się oddasz Panu Bogu, to będziesz mówił o Nim całym sobą, w tym i w przyszłym życiu. Już czas iść za Jego przykładem, stać się ambasadorem Boga. Ale do tego trzeba wyrzec się siebie, po prostu zaprzeć się siebie. Zrozum mnie dobrze, porzucić siebie. Czy wiesz, że papież umarł jako jeden z najuboższych ludzi? Gdy umierał, nie miał nic w swoim pokoju, tylko kilka książek, Pismo Święte i 3-4 sutanny. Kiedyś otworzył szafę i zobaczył tych kilka sutan. Powiedział siostrze: siostro, mnie wystarczy tylko jedna. Czy coś z tego rozumiesz? Zaczęło do mnie docierać, co to znaczy być świętym. Ale ty musisz do tego dojść sam. Pozwól poprowadzić się Bogu na piękne drogi głoszenia Jego Ewangelii. Jest tylko jeden warunek. Musisz Mu oddać wszystko. Ale czy wiesz, co oznacza słowo wszystko?
Tu Radio Watykańskie. Osobistym świadectwem przeżywania wydarzeń sprzed roku podzielił się z nami ksiądz Konrad Krajewski, ceremoniarz papieski. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.